Tygodnie powoli zlewały się. Poszczególnych cykli nie sposób było już odróżnić. Myśli krążyły wokół abstrakcyjnych pojęć, plątały się i zanikały. Zmysły ulegały chwilowemu otępieniu i odbierały wszystko w zaburzony sposób. Niektóre fazy dzienne wypełniała zupełna cisza i skupienie, podczas innych komuś co i rusz zachciewało się mówić o pozbawionych jakiejkolwiek logiki sprawach pozostających bez związku z podróżą. Cokolwiek się działo poza wyznaczonymi zadaniami technicznymi, mogło się urwać w każdej chwili i zakończyć bez puenty czy satysfakcjonującego rozwiązania. Wszyscy zdawali się świadomi tego stanu, jednak nikt nie chciał się specjalnie dzielić spostrzeżeniami na jego temat.
Jaki komunikat?
Przekraczamy orbitę Neptuna.
A, wielka chwila.
Co za wielka chwila?
Nie podsłuchuj!
Rousseau wyjął z kieszeni bezprzewodowe słuchawki i włożył je do uszu.
A to co?
Nic ważnego.
No czekaj, ustawiłeś powiadomienie specjalne.
To taka jego mała tradycja. Powiedz.
Nie, no naprawdę.
No dawaj, myszor.
Rousseau, jestem kapitanem. Rozkazuję ci ujawnić swoją małą neurozę. Pitt, zaśmiej się, chociaż raz to wylądujesz w module dokowania jako odźwierny. Rozumiem. Dobry pomysł, zostaw.
Odtwarzałem kolejne fragmenty symfonii, docierając po raz pierwszy do danej planety. Został mi tylko ten.
Nie wiem, jaki masz stosunek do utworów innego autorstwa.
Apokryfy.
Okej. Czyli przekraczamy poważny próg.
Tak.
Nie mam zielonego pojęcia, o czym wy gadacie w tym momencie.
Zamknij się i słuchaj.
Po kilkudziesięciu dniach nieprzerwanego lotu frachtowiec dotarł do ostatniego przystanku przed układem Plutona. Wielka, owalna asteroida, jeden z najbliższych obiektów pasa Kuipera, odbijała blade promienie oddalającego się Słońca, otoczona mieniącą się gazową chmurą. Na jej powierzchni, wryta w poszarpaną skalną półkę, wznosiła się strzelista konstrukcja potężnej kopalni. Szczytowe partie konstrukcji spowijała kłębiąca się warstwa ulatujących pyłów i obłoków metanu.
Jest otwarte połączenie, ale brakuje sekwencji dokowania.
Dziwne. Przejdę na ręczne.
Docking complete. Za śluzą znajdował się krótki rękaw z ognioodpornego materiału i mostek prowadzący do wnętrza hali. Drzwi działowe były uchylone, a mechanizm uszczelniający wyłamany.
Myślałem, że jest faza dzienna.
W tej części chyba wysiadły reflektory. O, tam jest jaśniej.
Matko, co za burdę.
Wielkie taśmy ładownicze rozdzielały hangar na kilka poziomów. Część mechanizmów transportowych wisiała zerwana, kołysząc się niebezpiecznie nad przejściem. Podłogę hali pokrywały sterty rozkruszonego materiału skalnego, porzucone wyposażenie techniczne i pył, z którego co kilka metrów wystawały poprowadzone w niewiadomym kierunku gumowe przewody. Nieco dalej, na podwyższonej platformie, widać było zarys czyjejś sylwetki, odcinający się na tle jaskrawego, zielonego światła reflektora.
Witam.
Co tu się stało?
Nic, w porządku wszystko.
Niezwykle chudy mężczyzna o pożółkłych oczach i bladej skórze siedział na starym kanistrze, oparty o pękniętą barierkę. Rozpięty do połowy kombinezon kierowniczy terraformu zwisał poniżej jego bioder. Marlowe rozejrzała się. Dopiero z platformy było widać, że oświetlony zimnym światłem kilku lamp hangar był zupełnie pusty.
Czeka pan na kogoś?
Pilnuję porządku na drodze.
Czyli możemy iść dalej?
Proszę.
On na pewno nie był z kierownictwa, prawda?
Nie ma takiej możliwości.
Coś tu jest bardzo nie tak.
Załadujmy zapasy i zwijajmy się.
Szeroki na kilkanaście metrów korytarz kończył się wysoką grodzią, za którą znaleźli wygięty w potężny łuk terminal centrum logistycznego. Tam, za wielkimi przeszkleniami, ukazała im się skalista powierzchnia asteroidy. Niezliczone grupki ludzi w skafandrach nadzorowały pracę autonomicznych łazików i wiertnic rozsianych po równinie otoczonej z obu stron przez strome urwiska. Wspierani egzoszkieletami robotnicy poruszali się niezwykle sprawnie, jednak w ich zachowaniu było coś dziwnego, nienaturalnego. Cała czwórka stała przed zakrzywioną połacią iluminatora, nie mówiąc nic przez dobrych kilka minut. W oddali, pod jedną z kamiennych półek, rozbłysło światło. Eksplozja wyrzuciła w przestrzeń długą strugę lodu i okruchów. Pitt przyciągnął do siebie konsoletę wiszącą na najbliższym wsporniku.
Korektor dylatacji nie działa. Logi są uszkodzone.
Marlowe oderwała wzrok od równiny i odwróciła się w stronę wnętrza modułu. Odległy koniec hali ginął w półmroku, otulony jedynie poświatą odbitą od równiny. U podnóża wspierających sklepienie potężnych filarów znów dało się dostrzec niewyraźne, skulone sylwetki. Marlowe ruszyła przodem. Były ich dziesiątki, może setki. Blade, pocięte zmarszczkami twarze. Wychudzone ciała oplecione pajęczynami mechanizmów hydraulicznych. Worki kości unoszące się i opadające po długim zawieszeniu. Stare modele protez, niektóre wyraźnie uszkodzone. Nie tylko nogi, ale i ramiona, całe korpusy. Im dalej w głąb, tym więcej. Oparci o wsporniki, o siebie nawzajem, leżący na wznak z zamkniętymi oczami lub wzrokiem zagubionym w ciemności. Na samym końcu hali, oparty o tablicę rozdzielczą, siedział niewysoki, wytatuowany chłopak. Między wystrzępionymi nogawkami, a krawędziami jego butów widać było odkryte przewody, chipy i serwomotory. Charlie zbliżyła się do niego ostrożnie.
Kto tu dowodzi?
W czerwonym kombinezonie na obrabiarkach tu obok.
Kolejna wysoko sklepiona hala była podzielona na kilkanaście sektorów, w których pracowały maszyny kruszące skały. Unoszący się wszędzie pył zatykał nozdrza i drapał w podniebienie. Topniejący lód wypełniał pomieszczenie gazami zasysanymi przez ledwo działające filtry. Wśród otaczających szyby robotników Marlowe wychwyciła czerwoną kurtkę i ruszyła w tamtą stronę. Na ich widok mężczyzna zdjął maskę ochronną, ukazując kilka świeżych blizn i sine, podkrążone oczy. Pitt pochylił się nad holoekranem leżącym na blacie obok.
Jest tu ktoś z kierownictwa?
Wyjechali.
Kto ostatnio widział te dane?
Nie wiem.
Jaki macie rozkład, żeby wydobyć takie ilości?
48 standardowych godzin nieprzerwanego wydobycia na 6 snu regulowanego dla niższych szczebli. Działy kierujące 50 godzin na 4 z jednym cyklem pauzy. Oprócz tego dyżury przy serwisowaniu i kontrola urządzeń autonomicznych.
Ale przecież są odgórne regulacje.
I terminy do wyrobienia, więc jak mogę coś zrobić szybciej, to robię.
Po co?
Bo muszę.
Nie o to pytam. Jaki jest pana cel? Czego pan chce osobiście?
Nie wiem. Nie myśli się o takich sprawach.
Kiedy pan ostatnio spał?
Nie trzeba.
Słucham?
Proszę się nie zachowywać, jakby pani żyła w drewnianej chatce. Wszystkie potrzebne suplementy są dostarczane w zestawach medycznych. Ewentualne chwilowe niedyspozycje można eliminować, zwiększając moc konkretnych partii egzoszkieletu. Jego systemy przewidujące zapewniają pełne skupienie nawet w stanach zużycia biologicznego. Wczesne ostrzeganie, redukcja wstrząsów i nawet nic się nie może stać. Żaden wypadek czy coś.
Jasne. Chcielibyśmy uzupełnić zapasy.
Magazyny są na końcu.
Dzięki.
Po kilku zakrętach i wąskim korytarzu spowitym bladożółtą poświatą dotarli do magazynu zaopatrzenia. W środku było niemal zupełnie pusto, jeśli nie liczyć małego stosu kartonów z żywnością i środkami czystości zalegającego w rogu hali.
To wszystko?
Przy tylu ludziach to jest zapas na górę kilka dni.
Weźcie tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Dociągniemy do Plutona na rezerwowych racjach.
W zaokrąglonym łączniku prowadzącym z powrotem do centrum logistycznego znajdowały się strefy wspólne i nieczynna kantyna. Korytarz skręcał ostro i ciągnął się wzdłuż serii niewielkich salek z metalowymi ławkami. Pit zwolnił kroku i zajrzał do wnętrza jednej z nich.
Pit?
Zaczekajcie chwilę.
Siwy mężczyzna, pochylony nad stołem pełnym elektronicznych części, próbował jedną ręką złożyć coś, co przypominało nasadę nadgarstka. Z drugiej strony sterczał opięty aluminiowym stelażem kiku. Kilka metrów dalej, pod małym oknem, majaczył zarys dziwacznej konstrukcji. Pit podszedł bliżej. Niemal biała skóra klatki piersiowej i głowy ledwie wyzierały spod plątaniny kabli i pneumatyki. Kończyny były niesprawne. Na wysokości mostka wisiało urządzenie z wyświetlaczem. Wciąż aktywny rozrusznik co chwilę wstrząsał resztką żywej materii. Puste oczy, osadzone w pozbawionej wyrazu twarzy, skierowane były w stronę wysokich skalnych nawisów za równiną. Marlow, Ellis i Rousseau trzymali się z tyłu. Pit przykucnął i ujął w dłonie chłodne policzki łysego starca.
Ja cię skądś znam?
Chyba nie.
Piękny był dzisiaj dzień, co?
Tak.
Śnieg i wiatr. Chciałbym tak znowu iść po kolana w puchu. Ja cię skąd znam?
Pit oparł jego czoło o swoje i trwał w tym cichym uścisku kilka sekund. Następnie pochylił się nad interfejsem sterującym rozrusznikiem i wyłączył zasilanie.
Piękny był dzisiaj dzień.
Kiedy wychodzili z pasażu, Marlow zauważyła lśniące krawędzie powiek swojego drugiego pilota. Ellis przyspieszyła kroku, wzięła go pod rękę i wszyscy razem ruszyli z powrotem na pokład frachtowca. Odkąd frachtowiec opuścił kopalnię, Podróż zaczęła znów mijać niezwykle szybko i zanim się spostrzegli, wśród czerni zalśnił zarys Harona. Poza komendami i wymianą niezbędnych informacji nie padały żadne inne słowa. Doszło do osobliwej zmiany. Interwały wyznaczały bowiem nie rutynowe działania, lecz ich brak. Czas nie rozdzielał więc kolejnych zadań. Rozdzielał ciszę, bezruch, spokój, nieobecność. Baza, w której miał czekać na nich docelowy wahadłowiec, była ulokowana na szczycie rozległego kanionu Argo, głęboko przecinającego powierzchnię Harona. Kolejne gigantyczne skupisko szarych brył i połyskujących iluminatorów. Po wylądowaniu Marlow zdała frachtowiec w hangarze i udała się na spotkanie z dyrektorem stacji. Pozostała trójka czekała na nią kilka godzin w przydziałowej kwaterze, która zajmowała środkowe piętro modułu sypialnego. Wszyscy sprawiali wrażenie, jakby nie mogli znaleźć sobie miejsca. Rousseau i Ellis przeglądali informacje na holoekranie. Pitt natomiast zaanektował fotel przy oknie i obserwował odległy horyzont lodowej pustyni.
Jak? Podziękowali za informacje, zapewnili, że zajmują się problemem i zabronili o tym więcej mówić, żeby nie ryzykować napadów.
Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego.
A ty? Jak się trzymasz?
Dobrze. Całkiem dobrze.
Pitt mrugnął na potwierdzenie i szybko odwrócił wzrok. W jego ciele coś się zmieniło. Drobny, nieuchwytny szczegół sylwetki, rysów twarzy. Marlow przysiadła na jednej z kapsuł i zacisnęła wargi.
Została jeszcze jedna sprawa.
Co?
Okazuje się, że nasz ATG-37 w trakcie powrotu z poprzedniej misji zarył o lód na Plutonie i stoi uziemiony w hangarze.
Czyli dadzą nam co innego?
Nie, musimy go naprawić.
Żartujesz sobie?
Nie.
Ja pierdolę. Przestaje mi się to wszystko podobać.
Marlow zerknęła na Pita. Białka jego oczu były czerwone ze zmęczenia. Nikt nie zdobył się na żaden dodatkowy komentarz. Najwyraźniej nie było nic do dodania. Kilka chwil później cała załoga zaczęła na zmianę korzystać z kabiny odświeżania i powoli układać się do snu. Charlie przez kilka godzin nie zmrużyła oka, wpatrując się w gwiazdozbiory widoczne z jej kapsuły. Wstała, narzuciła uniform i po cichu wymknęła się z kwatery. Wrota magazynu stały otworem, zapraszając przebywających w pobliżu do wdychania swądu palonego plastiku. W środku wciąż unosiła się siwa chmura dymu. Charlie stanęła na progu i obserwowała przez chwilę, jak dochodzeniówka terraformu przesłuchuje robotnika oskarżonego o podpalenie pojemników z zapasami.
Oczywiście, że nie masz pojęcia, jakie to są straty. Twój pusty łeb nie zna żadnej innej wartości poza binarnym mam kromkę, nie mam kromki.
Co mnie to obchodzi? Tak gówno z tego mieliśmy.
Czyli tylko dlatego, żeby się pokazać.
Nieopodal Wong, dyrektor stacji, przyglądał się całej akcji w towarzystwie jakiegoś pielgrzyma. Marlow wcześniej go nie spotkała. Wyglądał na przybysza z centrum układu. Młody, elegancki, niedostępny, o rozwidlonej bródce i długim nosie. Charlie zbliżyła się do nich i skinęła głową w stronę więźnia.
Co się z nim stanie?
A, witam. Przepraszam, przedstawię. Agent Willis odpowiada za kopalnię na Ceres, a to Charlie ma...
Marlow.
No, o. A co z nim będzie? Nie wiem, no pewnie go zabiją. Widziałeś pan kiedyś coś podobnego? Wierzyć się nie chcę.
Wong wyglądał na bardzo zmęczonego. Ukłonił się im bez cienia emocji i wyszedł z magazynu. Agent Willis stał w miejscu i wyraźnie przygotowywał się do nawiązania dialogu.
I dobrze. Może w końcu zrozumieją, że te marne skały to żaden interes. Więc to ty. Mogę na ty, prawda? Ty jesteś ta Marlow?
Tak, jestem.
Zastanawiałem się, kiedy uda nam się spotkać. Słyszałem od przyjaciół na Europie o twojej nominacji. Wspaniała rzecz. Posada w pasie Kuipera.
Też się cieszę.
Bardzo dobrze, że sprowadzają tu świeżą krew. Tacy jak ty pomagają złapać dystans i przypomnieć sobie, że istnieje jakaś normalna rzeczywistość. Rozumiem, że poznałaś Alexa Grovera, prawda?
A powinnam?
To nie on załatwił ci stołek?
Nie. Nie. Pracę udało mi się dostać dzięki...
Nagle Marlow zrozumiała, jaki jest cel tej rozmowy. Wieść o jej zatrudnieniu musiała zrobić wrażenie na pracownikach, którzy zajmowali się głównie bezproduktywnym czekaniem i liczyli na posady związane z kierowaniem dochodowymi wydziałami. To na nich skupiona była uwaga całego środowiska, a prowizje agentów w ciągu kilku dni robiły z nich bogaczy. Przez to cała populacja stacji spędzała czas na mściwym dogryzaniu i knuciu pozbawionych przyszłości intryg.
Dzięki.
Nie, nieważne. Idzie pan? Wracam do portu.
Tak. Też już wychodzę.
Marlow i Willis spacerowali wzdłuż szklanej ściany tunelu łączącego hangary z modułem dokowania. Od czasu do czasu rozgwieżdżone niebo przecinały frachtowce dostarczające obrobiony skalny materiał. Willis wyglądał na bardzo zaangażowanego w rozmowę, nie zważając na to, że Charlie dalej mówiła do niego per pan.
Prawdę powiedziawszy, nie wiem, dlaczego odstawiają taką partyzantkę.
Może cała ta misja nie jest też tak ważna.
No wiesz co? Kurz przetarł ten szlak. Samodzielnie zwiększył dochody firmy o kilka procent.
Marlow zatrzymała się przed oknem i spojrzała w ciemny bezkres przestrzeni rozciągający się za stacją.
Kim jest ten Kurz?
Szefem stacji głównej w pasie Kuipera.
No, wielkie dzięki. A pan jesteś importerem skał z Ceres. To wiedzą wszyscy.
Agenta nieco speszyła ta niespodziewana ofensywa. Spuścił wzrok i przez chwilę zbierał myśli, zupełnie jakby opracowywał nową taktykę.
To prawdziwy fenomen. Emisariusz miłosierdzia, nauki i postępu. I kto wie czego jeszcze? Dla powodzenia misji powierzonej przez centralę na Europie potrzebny był człowiek o wybitnej inteligencji i dużej wrażliwości na ludzkie nieszczęścia. Całkowicie oddany sprawie.
Skąd pan to wie?
Wszyscy o tym mówią. Niektórzy nawet piszą. Powinnaś wiedzieć, że to wyjątkowa postać.
Dlaczego?
Kurz szefuje najbardziej dochodowym dywizjom. W przyszłym roku, jeśli powiedzie się obecny projekt, obejmie wysokie stanowisko kierownicze.
Z tego co słyszę, to wszystkie kanały komunikacji z nim utajniono, zgadza się?
Mówi się, że coś odkrył. Ale ty masz szczęście. Ci sami ludzie, którzy w przeszłości go promowali, teraz wstawili się za tobą.
Marlow spojrzała na swojego rozmówcę i sama nie wiedziała, jaką emocję ma mu okazać. Czuła jednocześnie obrzydzenie i litość dla tego smutnego człowieka, który nagle skojarzył się jej z otoczonymi kosztownościami ziemskimi mumiami.
Czyżby miał pan wgląd do poufnej korespondencji firmy? No, ale skoro Kurz ma objąć wolne stanowisko w zarządzie, to pan nie ma już na co liczyć.
Willis był wyraźnie skonfundowany. Żadna z jego strategii nie podziałała. Niezwykle krępującą ciszę przerwał przechodzący obok wąsaty kierownik kadry robotniczej.
Jak się wydziera, to bydle. No ale ma za swoje. Jak kara, to w ryj. I nie ma litości, jebańcy.
Kierownik zobaczył Willisa i uśmiechnął się do niego prostacko.
Pan jeszcze nie w łóżku?
Agent poczekał, aż kierownik zniknie za rogiem.
Moja miła pani, Wolę, żeby nikt nie ulegał fałszywej ocenie mojej osoby, a szczególnie pani, bo z pewnością spotka się pani z Kurcem wcześniej niż ja będę miał tę przyjemność. Nie chciałbym, żeby miał o mnie złe wyobrażenie.
Willis zamilkł na chwilę, po czym spuścił wzrok i odszedł w stronę modułu mieszkalnego. Wyraźnie liczył na posadę w zarządzie, ale Kurz musiał pokrzyżować jego plany. Podekscytowany gorączkowo wyrzucał z siebie słowa, a Marlowe nawet nie próbowała go zatrzymać. Została sam na sam z pustką korytarza i ciemnością rozlaną za oknami stacji. Jej zabudowania wyglądały upiornie w poświacie odbitej przez lodowe połacie Harona. Bezruch tej próżni z jej niewysłowionym ogromem i brakiem życia pochłaniał myśli, przebijał przez oblicza niewyraźnych postaci poruszających się w mroku i przez słabe odgłosy dochodzące z wnętrza stacji. Pojedynczy promień srebrnego światła wychynął zza horyzontu. Na czarnym tle pojedyncze statki odbijały jasne refleksy, a wokół migotały miliony gwiazd. Wszystko potężne, wyczekujące, nieme. Charlie zastanawiała się, czy beznamiętna twarz patrzącego na nich ogromu wyraża zachętę czy groźbę. Kim byli, zabłądziwszy w te strony? Czy to oni mieli zawładnąć pustką, czy też ona nimi? Co się w niej kryło? Przekonała się naocznie, że daje dużo metali ciężkich i metanu i że gdzieś tam w głębi przebywa Kurz. Powtarzano jej to chyba milion razy. Jednak nie towarzyszył temu żaden konkretny obraz. Równie dobrze mogłaby wciąż wierzyć w Marsjan. Rzuciła ostatnie spojrzenie na czarny bezkres i powoli ruszyła w stronę portu. Naprawa od kilku dni tkwiła w martwym punkcie. Dogadanie się z pracownikami Terraformu było niezwykle trudne, natomiast ich przełożeni rozkładali ręce, zasłaniając się przestojami w płatnościach i niedoborami zaopatrzenia. Widoczny gołym okiem brak zaufania i wzajemny sabotaż jasno sugerowały, że w wysokim kierownictwie korporacji trwa jakaś cicha rywalizacja. Charlie nie potrafiła jednak stwierdzić, co było jej przedmiotem. Domyślała się tylko, że misja w pasie Kuipera była punktem zapalnym sporu. Bała się, bo im dalej zapuszczali się w otwartą przestrzeń, tym mniej rozumieli z intencji swoich mocodawców. Hangar serwisowy powoli pustoszał, ostatni technicy kończyli pracę, nikły rozbłyski spawarek, gasły kolejne akumulatory. Pitt siedział na rampie, oglądając znany serial, kiedy Marlowe, Ellis i Rousseau wyłonili się zza starego transportowca.
Będziemy mieli nity.
Naprawdę? Jak to załatwiłaś?
Nie ja.
Marlowe wskazała oczami pakującą przewody Ellis.
Co tym razem?
Zagroziła kierownikowi zaopatrzenia wysadzeniem stanowiska.
I tyle?
Żartujesz? Właśnie składają mu nos w medycznym.
Oj, fajna dziewczyna. Wredna jak wściekły dachowiec. Ale fajna. Dobra robota.
Dzięki.
Myszor, słyszałeś? Będą nity.
Tak.
Jak się dogadujecie?
Głupi jest jak but. Ale dobrze, że jest.
Jak mu przywaliłaś?
Miał taki oldschoolowy dzwoneczek na bracie. Kazałam mu się nachylić i potem samo poszło. Jep!
Super, nie, Myszor?
Nie akceptuję przemocy.
Marlowe uśmiechnęła się. Przez chwilę spokojnie przyglądała się pracy całej trójki, ich rozmowie i rodzącemu się między nimi porozumieniu. Wtedy coś przewróciło się jej w żołądku. Poczuła nagłe uderzenie ciepła za mostkiem. Przeskoczyła wąskie schodki, przysiadła na podeście serwisowym powyżej kokpitu i zamknęła oczy. Kiedy się ocknęła, hangar był już zupełnie pusty. Podczas fazy nocnej jedynym źródłem światła były odbite od lodowej równiny promienie słoneczne wpadające przez małe, prostokątne iluminatory rozmieszczone co kilka metrów w głównych wrotach. Czuła się niezwykle senna, jakby całe jej ciało dogorywało po ciężkim wysiłku. Charlie zamarła w bezruchu. Pomiędzy wrakami statków zdołała wypatrzeć dwie sylwetki zmierzające powoli w stronę grodzi.
No wiesz, jaki ja jestem.
No wiem, wiem.
Łagodny i cichy jak baranek. Ale jak zaczynają mnie pomijać i rozkazywać mi, to jednak krew mnie zalewa.
Wong i jego świeżo przybyła na stację kuzynka przeszli pod platformą i przystanęli przed iluminatorami. Srebrzysta poświata wyciągnęła z ciemności ich blade twarze.
Bo jak to było?
Najpierw surowce, skały, gaz. I to takiej ilości, żeby cię zatkało. Wyczyścili stację, mieli się przemieścić w inny sektor, ale później nagle coś się zmieniło i kazali go wstrzymać.
Bez powodu?
Zabronili o cokolwiek pytać. Był w połowie drogi, odesłał większość kierownictwa, zostawił we flocie dwie małe jednostki i z garstką ludzi wrócił do stacji.
Ale po co?
Ja nie mam pojęcia. Posłałem za nimi człowieka, żeby mi doglądał spraw, to wiesz co zrobił? Odprawił go z powrotem, mówiąc, żebym sobie nie zawracał głowy i że nie potrzebuję kogoś takiego. Rozumiesz tę bezczelność?
Pamiętam to jego gadanie, że każda stacja powinna mieć w sobie coś z ognika niosącego ludzkie światło.
No, tak.
Zawsze uważałam, że jest trochę nawiedzony. I kto wie, co tam teraz robią. Pomyśleć, że chcą go przesunąć wyżej.
Wiesz, szkoda słów.
Najlepszym dla nas wyjściem byłoby się go jakoś pozbyć. Hm? Kto ci tutaj zagrozi?
Chodziły jakieś słuchy, że jest z nim źle. Potem utajnili wszystko, dostałem z samej góry absolutny zakaz wnikania w szczegóły.
Mówię ci, tutaj przeżyjesz, bo to zależy tylko od twojej wytrwałości. Ale prawdziwe zagrożenie jest na Europie, w salach zarządu.
Tak się właśnie sprawy mają. No. No a jak się czujesz od przyjazdu?
Dobrze. Dobrze, biorę co trzeba, dobrze. Ale inni... Ludzie, drodzy, wszyscy chorzy, padali jak muchy. Słyszałam, że w zeszłym tygodniu na transporcie z Harona ktoś znowu otworzył luk do kowania.
Tak, to już któryś z kolei. Jest.
Wong machnął wściekle ręką w stronę iluminatora, jakby chciał rzucić jakąś obelgę rozciągającej się za nim czeluści. Cisza, która zapadła później, była niezwykle wymowna. Jakby pustka okazywała zza ścian bazy swoją niezachwianą, złowrogą cierpliwość. Dyrektor stacji i jego kuzynka zawrócili i po kilku chwilach zniknęli za stertami zużytego poszycia. Po serii ekspresowych napraw frachtowiec opuścił system Plutona. Mała jednostka była o wiele szybsza od poprzedniej. Statek mknął w głąb pasa Kuipera już ponad tydzień, mijając coraz gęstsze chmury lodowego pyłu i odległe, migoczące światełka asteroid. W kokpicie po kilku godzinach panowała atmosfera pełnego skupienia. Rousseau wykonywał skany promieniowania napędu i zwinnymi ruchami oznaczał czujniki chłodnicze, które mogły wymagać serwisowania. Pitt ślęczał nad skomplikowanym arkuszem kalkulacyjnym i coraz mocniej marszczył brwi, próbując zrozumieć wynik obliczeń.
No nie, Myszor, weź zerknij na to, bo nie mam pewności.
Od tej linijki kolejne liczby to uśrednienia, dobrze myślałeś?
Na pewno.
No widać to przecież gołym okiem.
No kurwa. Kurwa mać.
Marlow!
Co to są za liczby?
Marlow!
Ch- Charlie przebyła drogę z mostka do modułu kabin w ekspresowym tempie. Zgarbiona nawigatorka nie podniosła nawet wzroku znad bałaganu tabel i wykresów statystycznych. Marlowe okrążyła pulpit i rzuciła na jego zakurzoną powierzchnię holoekran z danymi.
Co to jest? Ty mi powiedz.
Nie rozumiem.
Dlaczego ostatnie logi komunikacyjne ze stacji końcowej są datowane na 10 terra miesięcy wstecz?
Zawierają wystarczające informacje.
Słucham?
Moje modele są zgodne.
Modele? Jeśli ktoś pracuje na Plutonie i nie zna zasad ruchu międzyplanetarnego, to albo uprawia sabotaż, albo jest skończonym kretynem. Na sabotażystkę mi nie wyglądasz.
Nie fraternizuję się.
Ze mną się fraternizujesz, pizdo. Nie zmieniaj tematu. Jestem odpowiedzialna za życie wszystkich ludzi na tym statku. Chcę dostać odpowiedź w tej chwili.
Nie mogę.
Mówię ostatni raz.
Kabinę wspólną spowił półmrok fazy nocnej. Pitt, Ellis i Rousseau, rozłożeni na siedzeniach, słuchali Marlowe z mieszaniną niedowierzania i zawodu. Zarys jej opartej o iluminator sylwetki co kilka chwil podkreślało migotanie świateł pozycyjnych frachtowca.
Że co jeszcze raz?
To co słyszałeś. Nie mieli kontaktu z Kurtzem od miesięcy. Żadnych powiadomień, komunikatów, nic. Kompletna cisza. Z tego co zasłyszałam, nie wiedzą nawet, czy ktoś tam w ogóle jeszcze żyje. Jedyne co mogą potwierdzić, to że transponder na jego stacji działa, bo odebrał wszystkie wiadomości.
Matko.
Czyli te koordynaty...
To wyliczenia, oparte na danych ze wszystkich cykli, ale wyliczenia.
Jak im się to udało ukryć przed kierownictwem?
Nie mam pojęcia.
Co dalej?
Musimy się zastanowić, na ile ryzykowna będzie nawigacja.
I co zastaniemy na miejscu, jeśli w ogóle tam dolecimy?
Pitt.
No nie wiem. Teoretycznie możemy się posłużyć tym, co mamy. Robiłem to masę razy, ale nigdy na takim obszarze.
Mogę zawrócić w tej chwili.
Gdybym napisał łatkę systemową, która będzie wykonywać nowe wyliczenia co kilka chwil i jeżeli będę miał przy sobie nawigatorkę cały czas i będziemy na bieżąco uśredniać wyniki dla każdego obiektu, to... Tak. Damy radę.
Jesteś pewien?
Aha. Tak.
Ellis?
Ja jestem za.
Rousseau?
Ja robię to, co ona. Ale też myślę, że powinniśmy kontynuować.
Jesteśmy już tak daleko i chyba wszystkim nam zależy, żeby wypełnić kontrakt.
Rama iluminatora była niezwykle zimna. Marlowe odwróciła głowę od załogi i spojrzała w czerń próżni rozlaną przed frachtowcem.
Tak zrobimy.
Pitt wyszedł ze spuszczoną głową w stronę modułu kabin, a Ellis i Rousseau wolnym krokiem udali się na mostek. Charlie zastygła w bezruchu i wpatrywała się dalej w czarną bezdeń, tracąc zupełnie poczucie czasu. Po kilkudziesięciu minutach jej ramię przeszył silny, kłujący ból. Prawa dłoń, przyciśnięta do lodowatej oprawy okna, całkiem zdrętwiała. Marlowe zaczęła pocierać ją wzdłuż palców, chcąc pobudzić krążenie. Nagle zarejestrowała gładkość swojej skóry. Delikatne łaskotanie wyczuwalnych pod nią kości i żył. Nieuchwytne załamania siatki linii papilarnych. Powoli sięgnęła do twarzy. Opuszkami natrafiła na coś mokrego. Dopiero po kilku sekundach zorientowała się, że po jej policzkach ciekną łzy. Przetarła je i jakby znienacka, wyrwana z transu, rozejrzała się po kabinie w obawie, że ktoś ją obserwuje. Była sama. Szybkim ruchem narzuciła górę od uniformu, by ogrzać zmarznięte ramiona i przysiadła nad holoekranem z wyświetloną mapą. Umowna linia kursu rozciągnięta między nią a Kurtzem migotała blado w ciemności.